Gość popołudniówki.
A w naszym studiu doktor nauk medycznych Szymon Jurga, kierownik klinicznego oddziału neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Kłaniam się, dobry wieczór.
I rozmawiać będziemy właśnie o udarach, o przeciwdziałaniu udarom, ale zaczniemy od waszego wielkiego sukcesu, o którym pewien czas temu już informowaliśmy na antenie Radia Zachód, a mianowicie o rekordowym czasie, w jakim udzieliliście pomocy, uratowaliście wręcz życie pewnemu mieszkańcowi Zielonej Góry, około 40-letniemu mężczyźnie, który trafił do was właśnie z ciężkim udarem i okazało się, że w ciągu niecałej pół godziny udało się wam go na tyle zabezpieczyć, że po kilku dniach czy tygodniach mężczyzna całkiem zdrów wyszedł ze szpitala. Jak tego dokonaliście?
Tak, tak, to prawda. Wszystko to dzięki pewnemu programowi międzynarodowemu Angels, do którego szpital przystąpił w tym roku. Tu specjalne też ukłony dla naszego koordynatora Piotra Rozpędowskiego, który prowadził tą ideę. Mhm. I generalnie rozpoczęliśmy program naprawczy, ponieważ dotychczasowe tak zwane wyniki czasowe leczenia budziły trochę wątpliwości. Szukaliśmy słabych punktów, gdzie możemy poprawić to. No i udało się przez pół roku na tyle poprzez zmiany organizacyjne, logistyczne. Doszło do tego, że udało się faktycznie w 27 minucie pacjentowi podać lek przyczynowy, czyli lek taki, który potencjalnie może odwrócić udar mózgu.
Ale to jest rzeczywiście tak, że wy mierzycie sobie te czasy przy na przykład innych tego typu przypadkach i widzicie wyraźnie, że coś gdzieś nie gra?
Tak, bo skuteczność leku, czyli alteptazy, jest wykładniczo spada wraz z upływającym czasem. Mhm. Czyli czas jest dla nas bezcenny i w związku z tym cały czas go monitorujemy i staramy się, żeby ta średnia była cały czas poniżej godziny przynajmniej.
To co
jest dobrym czasem.
To jest dobrym czasem. Co udało nam się w takim razie poprawić? To jest kwestia tego, w jaki sposób pacjent trafia na SOR, jak szybko, co się dzieje na SOR-ze.
To jest pierwsza sprawa, czyli poprawa świadomości, praca pracowników SOR-u z sanitariuszami, z ratownikami medycznymi, zbieranie wywiadu, lepsza koordynacja. Lekarz, neurolog nosi właściwie cały czas ze sobą taki telefon udarowy, gdzie zostaje poinformowany, że pacjent ze świeżym udarem jest skierowany na nasz oddział. I w związku z tym szpital jest niejako przygotowany do tego i logistycznie, i personalnie do leczenia.
No właśnie, powiedział pan o tej godzinie, że to jest dobry czas, ale odnoszę wrażenie też, że sporo zależy także od samego pacjenta, raczej od jego szczęścia, znaczy to, gdzie ten udar go spotka, gdzie to się wszystko stanie, prawda?
To prawda, w zależności od lokalizacji ten udar może być z bardzo skąpymi, właściwie niewidocznymi objawami poprzez bardzo ciężkie objawy, gdzie pacjent nie jest w stanie sam się poruszyć ani zasygnalizować, że jest chory. Także tu też wszystko zależy od szczęścia w dużym stopniu.
A dlaczego ta godzina jest taka ważna? To chodzi o to, aby jak najszybciej podać lek, który doprowadzi krew z powrotem do mózgu?
Tak, ponieważ cały czas udar mózgu jest takim aktywnym procesem i on się toczy. I mamy możliwość ingerencji lekiem na otaczające ognisko zawałowe, gdzie już jest martwica, czyli potencjalne są nieodwracalne zmiany. Ale my walczymy generalnie o cały otaczający obszar, tak zwanej penumbry, na który ten lek ma wpływ. I od tego zależy, czy te duże będzie ognisko zawałowe z potencjalnymi dużymi objawami następowymi ogniskowymi. Czy ten niedowód będzie duży, czy będą zaburzenia mowy, jaki będzie kontakt. Czyli to wszystko jest, o tym decyduje czas i też szczęście.
Powiedział pan też kilka minut temu właśnie, że to zależy również od tego, jakie są objawy, czy one są lekkie, właściwie nierozpoznawalne, czy te ciężkie, kiedy już widać wyraźnie, że coś się dzieje z pacjentem nie tak. To jak my możemy rozpoznać, że właśnie mamy do czynienia z udarem? Bo podejrzewam, że to tu również może być trudne dla osób postronnych czy rodziny.
Czyli tu jest taki skrót FAST. Dobrze by było, żeby każdy sobie to przyswoił, czyli to chodzi o twarz, generalnie czy nie ma asymetrii, nie ma opadania kącika ust, od niedowładu kończyny górnej bądź dolnej, a także zaburzeń mowy. I to są takie najważniejsze rzeczy, takie skrótowo, gdzie patrzymy na członków rodziny, obserwujemy, czy coś takiego się nie dzieje i nie zwlekamy, zawsze lepiej, żeby skonsultował lekarz, nawet jak mamy wątpliwości.
No właśnie, te wątpliwości możemy mieć, bo no, nikt z nas nie jest specjalistą i na przykład bardzo często, co jest bardzo popularne ostatnio w mediach społecznościowych, pojawiają się takie specjalne zdjęcia, które porównują na przykład udary z wylewami i zawałami. Pokazują, jak je rozróżniać. Pańskim zdaniem to rzeczywiście ma sens?
Tak, bo mówię, im większa świadomość jest społeczeństwa, tym nam lekarzom też łatwiej jest leczyć, bo zawsze jest łatwiej zapobiegać i leczyć na wczesnym etapie niż z zaawansowaną chorobą, gdzie ten efekt już niestety nie będzie spektakularny.
A jak poważny jest to problem? Czyli inaczej mówiąc, komu ten udar może grozić?
Generalnie jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, a jest to choroba, która częstość zapadania też jest związana z wiekiem i tu wykładniczo to rośnie. Co 10 lat właściwie podwaja się, potraja się liczba chorych w danej kategorii wiekowej. No i w związku z tym jest coraz więcej osób potencjalnie narażonych, już nie mówiąc, że choroba cywilizacyjnych coraz więcej społeczeństwo choruje, typu nadciśnienie, typu choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu, które są czynnikami takimi częściowo modyfikowalnymi, czyli na to akurat mamy trochę wpływ poprzez systematyczne leczenie, poprzez profilaktykę, poprzez badanie się.
No właśnie o te czynniki ryzyka też chciałem zapytać. Czy właśnie chociażby nadciśnieniem, czy kwestie związane właśnie z różnymi chorobami krwi i serca, czy chociażby niezdrowy tryb życia także mogą mieć wpływ na to, że to zagrożenie udarem u nas rośnie?
Jak najbardziej, bo mówię z takimi czynnikami właśnie modyfikowalnymi, które się też jest bardzo rozpowszechnione, to jest nadciśnienie tętnicze, to są choroby kardiologiczne, zaburzenia rytmu pod postacią najczęściej migotania przedsionków, to jest cukrzyca, to są zaburzenia gospodarki lipidowej, to jest oczywiście styl nasz, jaki prowadzimy, to jest kwestia palenia tytoniu, małej aktywności fizycznej. I to suma summarum wpływa na podwyższenie ryzyka, jeśli zaniedbamy to.
Według ostatnich danych każdego roku w Polsce ponad 60 tysięcy osób zapada na udar, czy doznaje udarów. I niestety te liczby rosną z roku na rok. Te statystyki są chyba troszeczkę zatrważające was lekarzy, prawda?
Tak, to prawda, ale to jeszcze raz wracamy do tego, że starzejemy się. I to jest też związane z tym, ta liczba rosnących udarów.
Ale też te statystyki pokazują, że udary to przypadłość coraz młodszych osób.
Też takie osoby trafiają, że to jest trochę synonim naszych czasów, że jest ciągły pośpiech, nie mamy czas na siebie, na profilaktykę, na badanie, na obserwowanie trochę własnego organizmu. I kiedyś to niestety też organizm się o to dopomina.
A jak to wygląda w województwie lubuskim, na przykład w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze? Ta liczba pacjentów z udarami też wzrasta?
Też obserwujemy taką tendencję, że coraz młodsze osoby niestety chorują.
No właśnie, tak więc to będzie problem, z którym będziecie się mierzyć coraz częściej. W związku z tym wracamy do tego pierwszego pytania związanego właśnie z tą waszą rekordową akcją ratunkową. Ja wiem, że bicie rekordów to nie jest coś, czym zajmują się lekarze, czym zajmują się ratownicy medyczni, ale czy udało wam się te procedury wprowadzić już na stałe, na takim poziomie, że rzeczywiście jesteście w stanie powiedzieć, że o ile pacjent odpowiednio szybko zostanie do was przywieziony przez pogotowie ratunkowe, to ten czas bardzo krótki zostanie utrzymany.
Myślę, że tak, że to już jest pewnego rodzaju standard i to jest tak zwana wartość już dodana też tego programu, uczestnictwa w programie Angels.
A dla pacjenta jest to o tyle ważne, że może podobnie właśnie jak ten pierwszy uratowany rekordowo szybko mężczyzna wyjść właściwie z udaru bez szwanku. To jest rzeczywiście możliwe?
Jest to możliwe, ponieważ jak się statystycznie popatrzy, około 25% osób, które doznały udaru, one są później zdolne do samodzielnej egzystencji, do pracy zawodowej bez ograniczeń, czyli wychodzą właściwie bez szwanku.
A jeżeli na przykład to się nie uda, to co grozi takiej osobie po udarze?
No to niestety jest problem, ponieważ 30% osób wymaga wtedy stałej opieki osób drugich, a około 15% opieki instytucjonalnej.
Nie życzę panu bicia tego rekordu. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, bo liczę na to, że tych osób po udarach będzie jak najmniej, ale żeby tak się rzeczywiście stało, to jednak zdrowy styl życia mimo wszystko. No i odpowiednie szybkie reagowanie. Dlatego też warto wiedzieć, jak rozpoznawać właśnie te objawy udaru, czyli powtórzmy raz jeszcze, niesymetryczne objawy na twarzy, zaburzenia mowy, zaburzenia ruchu.
Tak,
trzy podstawowe
rzeczy.
Tak więc reagujmy, jeżeli coś takiego zobaczymy, o co apelował także dzisiejszy gość popołudniówki Radia Zachód, doktor nauk medycznych Szymon Jurga, kierownik klinicznego oddziału neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a my dziękujemy za rozmowę i raz jeszcze
dziękuję bardzo.
Gratulujemy tego rekordowego osiągnięcia.